Rozmowa po dziewiątej.
Łukasz Brodzik, dzień dobry. Naszym gościem jest Sławomir Kotylak, radny Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Zapytam pana jeszcze o sesję poprzednią Rady Miasta, bo tam dość sporo działo się. Mowa o sesji absolutoryjnej, również wotum zaufania. No i też trzęsieniu ziemi w samym klubie Koalicji Obywatelskiej. Dwóch radnych zostało z niej wyrzuconych. Zapytam pana, czy to nie był błąd, wyrzucenie tych dwóch radnych, bo teraz prezydent Kubicki może spróbować ich przeciągnąć na swoją stronę.
Podstawą funkcjonowania w każdej grupie społecznej jest przede wszystkim zaufanie do członków danej grupy, do członków danej społeczności. No tutaj to zaufanie zostało bardzo mocno nadwyrażone, wręcz przekreślone. W związku z tym naturalnym jest, że rozstajemy się z tymi, którzy są nielojalni wobec grupy, którą reprezentują, a reprezentują nie tylko grupę Koalicji Obywatelskiej, ale reprezentują przede wszystkim mieszkańców, którzy głosowali na dane ugrupowanie, na daną jednostkę organizacyjną, społeczną. W związku z tym wydaje się to całkiem naturalne, że jeżeli ktoś nie zachowuje się w tym wypadku lojalnie, deklarując pewne swoje poczynania, a później ich nie realizując, no trudno jest wówczas pracować, współpracować.
Czyli państwa zdaniem to była już ostateczność, wyrzucenie tych radnych, bo z drugiej strony no, tracicie dużo, mając mniejszy klub siłą rzeczy i mogąc przeforsować dzięki temu różne inne pomysły, a nie mając tych dwóch radnych dajecie właściwie prezydentowi Kubickiemu szansę na władzę absolutną.
Czy ci dwaj radni byliby dalej w klubie, czy ich by nie było, nadal byłby problem z tym, jak podejmowaliby decyzje, jakby głosowali w trakcie posiedzeń. W związku z tym jakby przynależność jest tutaj wtórna. Bardziej chodzi o to, kto jakie ideały i jakie opinie reprezentuje. No, tym dwóm radnym widać bliżej było do stanowisk pana prezydenta niż do tego, co wyraża Klub Koalicji Obywatelskiej w swoim postępowaniu, w swoim działaniu, w swoich przekazach, które na co dzień komunikujemy.
To ja wrócę do pana słów i pana wypowiedzi podczas tej sesji absolutoryjnej. Czy dalej uważa pan, że zarządzanie miastem jest realizowane w sposób sycylijski? Miastem rządzi mafia, jak śpiewał niegdyś o polskim innym mieście Krzysztof Grabarz-Grabowski.
Oczywiście ja zdania nie zmieniam. Nie będę tu przytaczał konkretnych przykładów, bo zostałbym zaraz posądzony o to, że...
No właśnie o dowody chciałem zapytać pana słów, tak? Czy jeżeli miastem rządzi mafia, no to czy mając taką wiedzę nie powinien zgłosić jej pan do organów ścigania?
To powiedział pan, że rządzi mafia. Ja stwierdziłem, że jest to model sycylijski, czyli forma pewnych powiązań, niekoniecznie związanych z bezpośrednio funkcjonowaniem organizacji, jaką jest miasto, powiązań towarzyskich, kulturowych. Tutaj te kwestie...
Ale to jest prosta analogia do tego, że na Sycylii przecież mafia swego czasu miała duże wpływy.
Miała i myślę, że te wpływy być może zostały zmniejszone, ale nadal mafia na Sycylii jest. Myślę, że to jest jakby także kulturowo wpisane w obraz Sycylii. Natomiast wracając do pana pytania, proszę mi nie zarzucać, że ja mam wiedzę, którą powinienem się podzielić z organami ścigania, bo od tego są organy ścigania. Żeby tego typu przykłady podejrzanych, czy też wątpliwych moralnie, czy też etycznie, czy też prawnie nawet działań wyszukiwać, odnajdywać,
ale pan musi mieć też jakieś powody, dlaczego pan tak uważa?
Dlaczego tak uważam? No z prostej przyczyny. Obserwując choćby decyzje, które są decyzjami dla mnie wielokrotnie niezrozumiałymi. Komu one służą, dlaczego są akurat przedstawiane w danym czasie czy w danym miejscu? No śmiem twierdzić, że są grupy, które na tym korzystają.
A jest jakiś przykład?
No. Pomyślmy choćby o tym, dlaczego tak nagle, szybko powstaje obwodnica południowa. Tak? Przypomnę, że nie mówiono o nim przez wiele lat, nie było nawet jakby takiej ogólnej koncepcji, a tu w przeciągu zaledwie 6 lat od pierwszego hasła do w zasadzie już realizacji idziemy z inwestycją, która budzi bardzo wiele sprzeciwu społecznych. Mamy tutaj różne stowarzyszenia, grupy, które do tej pory uważają, że jest to inwestycja niepotrzebna. I w związku z tym pojawia się pytanie, dlaczego akurat na tej inwestycji tak bardzo komuś zależy, że jest w stanie przeforsować decyzje, które w dużej grupie społecznej miasta są, bym powiedział, wręcz odbierane w sposób bardzo, ale to bardzo negatywny. Inny przykład, a choćby amfiteatru. No czemu służy wyburzanie amfiteatru, gdzie nie jest tajemnicą, że przecież to nie jest tylko opcja Koalicji Obywatelskiej do tego, żeby znaleźć sobie płaszczyznę do walki z panem prezydentem, ale to jest głos mieszkańców. To przede wszystkim mieszkańcy protestują przeciwko temu, żeby wyburzać amfiteatr i budować to miejsce, salę kongresowo-konferencyjną. Wskazują lokalizację, wskazują oczywiście potrzebę budowy takiej sali, ale nie w miejsce amfiteatru. I teraz pytanie, no dlaczego z takim uporem miasto dąży do wręcz starcia z mieszkańcami. No komuś to musi służyć. W związku z tym, jeżeli nie ma jasnego przekazu, jasnego wyjaśnienia przyczyn takiej determinacji do tak kontrowersyjnych inwestycji miejskich, no to pytanie, komu to służy?
No, to jest też program wyborczy Janusza Kubickiego, więc tutaj też mieszkańcy głosując na niego.
Ale oczywiście program wyborczy można konstruować w przeróżny sposób. I dlaczego program wyborczy ma być w opozycji do potrzeb mieszkańców?
Skoro głosują ludzie na niego, to pewnie i też ja myślę, że to, o amfiteatrze, tak on się tłumaczy, moglibyśmy rozmawiać dłużej.
Wówczas jeszcze nie było mowy, że on zostanie wyburzony, tylko że będzie przebudowany.
Dokładnie tak. Ale to temat rzeka chyba też dla państwa, bo państwo ten temat ciągle wokują, a ja wrócę do tego. Naszym gościem, przypomnę, jest Sławomir Kotylak, radny Zielonej Góry i dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego. I chciałem z panem o tej komunikacji porozmawiać, bo miasto właśnie przedłużyło do konsultacji studium komunikacji, które między innymi ma pokazać strategię rozwoju komunikacji w mieście, ale także w gminach ościennych, planowane inwestycje, działania na kolejne lata. W ramach tej strategii już jest wpisana oczywiście ta obwodnica południowa, o której pan przed chwilą wspomniał, ale i kolejne drogi. Jak według pana powinna kształtować się komunikacja w mieście Zielona Góra?
Znaczy, należy ją rozpatrywać z kilku płaszczyzn. Pierwsza płaszczyzna to oczywiście infrastrukturalna. Płaszczyzna infrastrukturalna w mieście, powiedzmy, jest elementem pewnej wypadkowej. Tego, co już mamy i tego, co chcemy osiągnąć. I w studium na tą chwilę bym powiedział, brakuje mi pewnych elementów dotyczących spójnego systemu infrastrukturalnego w mieście. To znaczy, mamy zaplanowane określone typy inwestycji, choćby inwestycja południowa, czy inwestycja zachodnia, tak, gdzie próbujemy przedstawić pewne rozwiązania transportowe, które mają jakby nakreślić dalszy rozwój miasta na co najmniej 20-30 lat do przodu. A jednocześnie z drugiej strony nie rozwiązujemy tych podstawowych problemów, które na dzisiaj nękają mieszkańców. Czyli nie ma wskazania, jaki docelowo jest model ruchu w centrum miasta. Czy my będziemy faktycznie wyprowadzali ten ruch z miasta i zastępowali go ruchem, transportem publicznym, a jeżeli tak, no to wiadomo, że należałoby tutaj wejść tą drugą płaszczyznę, czyli funkcjonowania transportu publicznego w mieście.
Ja tylko zahaczę ten temat, bo ciekawą analizą jest to, że podstawowym środkiem lokomocji mieszkańców jest samochód. Właśnie 55% ludzi Dokładnie. Jeździ samochodami, tylko 17% korzysta z komunikacji miejskiej, nie mówiąc już o rowerach, hulajnogach czy
No i teraz tak, z jednej strony słyszymy o tym i od wielu lat, że koncepcja, czy jakie takie podwaliny pod tą strategię mają obejmować wyjęcie ruchu, tak, ograniczenie ruchu w centrum, a z drugiej strony miasto buduje w samym centrum wielki parking przy Palmiarni. No to mam taki trochę dysonans. Albo faktycznie wyprowadzamy ten ruch i kładziemy nacisk na komunikację miejską, co przejawem na przykład jest pomysł kolei aglomeracyjnej, czyli wyprowadzenie ruchu samochodowego, a wprowadzenie komunikacji publicznej właśnie z wykorzystaniem choćby linii kolejowej, która przebiega przez całe miasto, dowozi do naszych sąsiadów, sąsiednich dzielnic, czy też nawet sąsiednich miejscowości sporo pasażerów. I to jest dla mnie zrozumiały ruch w sytuacji, kiedy faktycznie podejmujemy decyzję o wyprowadzeniu ruchu z centrum miasta. Natomiast jeżeli jednocześnie budujemy parking, który zachęca do tego, żebyśmy przyjechali, wydajemy pozwolenia na budowę kolejnych centrów handlowych, które rozbudowują swoją infrastrukturę parkingową. Czyli krótko mówiąc, zachęcamy do tego, żeby jednak nie wsiadać do pociągu czy autobusu, tylko wsiąść w swój prywatny samochód i dojechać do centrum. Tyle, że centrum ma swoją ograniczoną możliwość przepustową na godzinę, każda z dróg. O tym, że ta przepustowość jest już niewystarczająca, wystarczy o 15 spróbować przejechać przez centrum Zielonej Góry.
Na koniec zapytam pana o 800-lecie miasta Zielona Góra, bo to już zbliża się sprawa wielkimi krokami. Temat zaczyna być już coraz bardziej artykułowany także przez władze miasta. Jak według pana powinniśmy obchodzić 800-lecie miasta jako mieszkańcy, jako w ogóle miasto, jak powinno się do tego przygotować?
No, moim zdaniem miasto rok jest opóźnione względem przygotowań. Rozumiem kwestie pandemii, COVID-u, ograniczeń związanych i niepewności z tym, jakie formy organizacji będą dopuszczalne w tym 800-letnim roku, że tak powiem. Natomiast no, Ja bym sobie to wyobrażał w sposób następujący. Oczywiście wydarzenia kulturowe przyciągające turystów po to, żebyśmy rozsławili to miasto i te 800-lecie. Z drugiej strony położyłbym nacisk na stworzenie takich dwóch, trzech perełek miejskich, które będą właśnie elementem jakby upamiętnienia tej długoletniej historii. Mam tu na myśli choćby ten domek winiarski przy palmiarni, który podupada i którego zresztą swego czasu radny Pabierowski próbował nakłonić prezydenta do tego, żeby zainwestował, stworzył perełkę choćby związaną z historią tego miasta. Szlak winnic też jest takim elementem kulturowym, który warto propagować, a no niestety jak pokazał historia kilku ostatnich miesięcy, no tutaj ze strony miasta jakby wsparcia nie ma żadnego. W związku z tym ja nadal uważam, że samo obchodzenie 800-lecia powstania miasta Zielonej Góry jest tylko wydarzeniem na skali czasu. Natomiast ja bym sobie życzył, żeby coś z tego pozostało dla tych, którzy będą na przykład obchodzili 900-lecie, tak, istnienia Zielonej Góry, żeby oni mogli wskazać, że w tym oto roku odrestaurowano, czy też przywrócono do życia dany element historyczny związany z tym miastem, który się pięknie wpisuje w tradycje winiarskie, który się wpisuje w tradycję tego regionu, bo nie tylko tak samego miasta, ale i regionu. No natomiast ja dzisiaj nie mam wiedzy o tym, czy są przygotowywane jakiekolwiek propozycje w tym wymiarze. Ja powiem, że no, rozumiem, naprawdę z pełnym zrozumieniem podchodzę do kwestii covidowych, jakby trudności tutaj z zaplanowaniem tych wydarzeń, ale mówię, to są trudności związane z tym obszarem widowiskowym, tam gdzie biorą udział bezpośrednio mieszkańcy, gdzie przyjadą turyści, etc., etc. Natomiast ta część związana z przygotowaniem właśnie tego typu rozwiązań, jak odbudowanie domu winiarza, czy wybudowaniem jakiegoś nawet obelisku związanego z 800-leciem, tak? Ja Państwu podpowiem, że we Francji taki dawny zwyczaj funkcjonował, gdzie na którąś tam setną rocznicę obchodów powstania jakiejś miejscowości stawiano, ja nie powiem, że obeliski, tak, ale nie łuki triumfalne jak w Paryżu, tak, choć przecież łuk triumfalny jest także elementem pewnego upamiętnienia wydarzeń historycznych. W związku z tym wydaje mi się, że taka piękna rocznica, 800 lat, no to jest piękna rocznica, no wymagałaby zaproponowania przez władze miasta, no jakiegoś rozwiązania, które będzie to upamiętniało i pozostawiało ślad w tkance miejskiej na kolejne lata.
To mówił Sławomir Kotylak, radny miasta Zielona Góra, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Życzę Państwu miłego dnia. Do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.